zmieniamy nastrój.
Wojna w Ukrainie.
Mam nadzieję, że doszedł do zdrowia Dmytro Antoniuk, studio Kijowskie Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Tak, już lepiej, także no i mam już przygotowany też kubek przed sobą, także jestem gotowy na różne wypadki. Także jest okej.
Kubek z herbatą. Dzisiaj jest rocznica wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu.
Dokładnie tak. Dzisiaj jest smutna ta rocznica i no, mogę powiedzieć, co mówiłem swoim turystom bezpośrednio w strefie czarnobylskiej. Już ile to było? Półtora roku temu, kiedy tam ostatnio byłem z turystami, że ja pamiętam to wydarzenie, pamiętam noc akurat z 26 na 27 kwietnia, kiedy obudziłem się od takiego potężnego dźwięku za oknem, wyszedłem na balkonik i zobaczyłem wielką, bez końca kolejkę z autobusów, które jechali w stronę Czarnobyla. Okazało się później, że to byli autobusy, autokary, które jechali, żeby zabrać mieszkańców Prypieci i ewakuować ich z tego miasta.
A jak szybko się dowiedziałeś o tym, że wybuchła elektrownia atomowa?
Ja wtedy miałem niecałych 10 lat, więc ja nie za bardzo jakoś szybko dowiedziałem się o tym. Oczywiście, natomiast moja mama, ona miała przyjaciół w milicji i no już po 1 maja, kiedy w Kijowie i w innych miastach Związku Radzieckiego, jak zwykle, była defilada 1 maja, a Kijów, przypominam Państwu, że był bardzo skażony już wtedy, Kijów i szczególnie Mińsk, a w Mińsku też defilada też się odbyła, to już po 1 maja ona dostała telefon od swoich przyjaciół, którzy powiedzieli, że uciekaj z Kijowa, zabieraj dziecko, tutaj nie ma co robić. Także nie szybko.
Czyli wtedy wyjechaliście z Kijowa. Oczywiście ta rocznica dzisiaj nie jest ważna. Dzisiaj oczy bardziej są skupione na innej elektrowni, tej, którą okupują Rosjanie.
Dokładnie tak i miejmy nadzieję, że nie dojdzie do jakichkolwiek wybuchów i wycieków radiacji, bo my świetnie wiemy, co to znaczy. To znaczy po prostu utrata naszych ziem, utrata możliwości życia na tych ziemiach i tak dalej, i tak dalej. To strasznie. To ja mam bezpośrednie doświadczenie z tym wszystkim związane, także czekamy, aż póki Moskale sami stamtąd zabierą się. Ale to może być spowodowane oczywiście naszym natarciem. Jest informacja, która jest kontrowersyjna o tym, że ukraińscy żołnierze już są na lewym brzegu Dniepru, już zawdają tam udarów, ciosów po wrogu. Ale no, my tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, bo jest taka cisza, do której też wzywają przedstawiciele Ministerstwa Obrony Ukrainy. Także czekamy na dobre wiadomości stamtąd.
Nie tylko stamtąd, bo oczywiście czekamy na dobre informacje z Bachmutu.
W Bachmucie, no, można powiedzieć, że to jest dobra wiadomość, bo w Bachmucie za ostatnią dobę, a tak naprawdę za dwie ostatnie doby nie widać, żeby wróg miał jakiekolwiek postępy. I to jest moim zdaniem dobra już wiadomość. Wczoraj do Bachmutu też przyjeżdżał naczelnik specjalnych sił obrony Ukrainy, generał Wiktor Chorenko, który odwiedził swoich żołnierzy i bezpośrednio już na miejscu robił rekognoscyrowkę, tak powiem, czyli patrzył, co można zrobić, jak polepszyć obronę Bachmutu. No i sądząc z tego, że za dwa ostatnie dni my nie widzimy, żeby wróg miał sukcesy, to się udaje. Tym bardziej, że my widzimy, że ataki wroga nie ustają i za ostatnią dobę w obrońcy Ukrainy odbili ponad 60 ataków wroga i zniszczyli na przykład około 640 tych Rosjan i 4 czołgi, czyli no, to jest dużo za jeden dzień. No i na innych odcinkach frontu też nie widzimy, żeby były jakiekolwiek postępy u wroga. Natomiast my też była wczoraj informacja o tym, że Ukraińcom udało się nawet odsunąć wroga ze swoich pozycji w obwodzie Luhańskim. Mamy nadzieję, że ten chociaż drobny sukces nasz, to on będzie powiększony.
Skoncentrowani jesteśmy na Bachmucie, ale też morze czarne jest tym morzem bardzo niespokojnym. Tam wojska rosyjskie wyprowadzają kolejne okręty wojenne, kolejne łodzie podwodne.
Tak, za ostatnią dobę wróg podwoił po prostu obecność swoich okrętów i łodzi podwodnych w morze, więc na razie wróg ma tam no, dużo tych rakiet różnych typów, które może wystrzelić w Ukrainę jednocześnie. Wczoraj wieczorem doszło po raz kolejny już do wybuchów w Zaporożu. W Zaporożu po 23 zaczął się alarm powietrzny i wkrótce po tym alarmie słychać było wybuchy. Być może to byli też rakiety typu S-300. My nie wiemy na razie, czy ktoś został ranny albo zabity. Także w Zaporożu niestety wobec tego, że znajduje się mniej więcej w bliskości od linii frontu, niestety ucierpia od tych rakiet typu S-300. Cała też Charkowszczyzna wczoraj była ostrzeliwana też tymi akurat rakietami S-300, których u wroga niestety jest bardzo dużo, kilka tysięcy na moment pełnoskalowej inwazji było ponad chyba 8 tysięcy tych rakiet. No, myślę, że tysięcy jeszcze pozostali niestety, chociaż wróg aktywnie ich wykorzystuje na całym froncie. I widzimy, że te rakiety spadają jak w obwodzie charkowskim, tak i w obwodzie sumskim, tak i w obwodzie czernichowskim, tak i oczywiście w luhańskim i szczególnie w donieckim obwodach, gdzie ucierpią takie miasta jak Słowiańsk, co widzieliśmy, Słowiańsk, Kramatorsk. Wczoraj i przedwczoraj doszło do wybuchu w Kupiańsku, to już obwód charkowski, niedaleko od linii frontu, gdzie został zniszczony muzeum historyczne, gdzie już wiemy, że dwie kobiety zostały zabite.
I jeszcze był ostrzał, nie wiem dlaczego, mojego ulubionego miasta, czyli Dnipro.
Dnipro tak też ucierpia od tych ostrzałów. No, Dnipro jest przepiękny tak naprawdę, także masz rację, to jest bardzo fajne miasto i zapraszam do Dnipra po naszym wspólnym zwycięstwie, ale niestety na razie Dnipro też ma kłopot z tymi rakietami rosyjskimi.
I tam na pewno pojedziemy. To wracając jeszcze do Czarnobyla, powiedziałeś, że z turystami jeździłeś do Czarnobyla, ostatnia wizyta 1,5 roku temu. Tam co można zobaczyć?
Co można było zobaczyć w Czarnobylu, to oczywiście sarkofag, który nowy i pod nim stary sarkofag, sarkofagi, które ukrywają zniszczony blok numer 4, na którym doszło do wybuchu akurat 26 kwietnia 1986 roku. Dalej oczywiście sama Prypieć, miasto widmo, gdzie no po prostu taka bardzo ciekawa atmosfera, gdzie nikogo nie widać, jeżeli nie było innych grup turystów, bo czasami było tam tak tłocznie, że po prostu można było czekać jak w McDonaldzie na swoją koleję, żeby tam wejść do jakiegoś tam budynku, co z kolei też było zabronione. Wchodzić do budynków w Prypiecie było srogo zakazane. No, ale to robiliśmy, a teraz już do tego nie wrócimy i w najbliższej przyszłości nie sądzę, że to będzie możliwe, bo cała strefa czarnobylska jest zaminowana. Chodzić tam, a tam są ścieżki, tam nie za dużo zostało tych takich ulic wyścielonych betonem albo asfaltem. Wszystko tam porosło po prostu tam nie widać nawet tych ulic, to teraz po prostu zbyt niebezpiecznie tam wjeżdżać, chodzić i tak dalej. My też, kiedy tam wjeżdżaliśmy, to jeszcze zwiedzaliśmy też samosiołów, czyli ludzi, którzy nielegalnie, samodzielnie wracali po roku, po wysiedleniu do swoich własnych budynków i półtora roku temu jeszcze tam mieszkało ponad 100 takich osób, a w 1987 roku ich było kilka tysięcy, około 10 tysięcy takich ludzi, którzy nielegalnie wróciły do swoich domów. No i teraz też znam takich wolontariuszy, którzy tam jeżdżą i pomagają takim ludziom. Też to robiliśmy jeszcze półtora, dwa i dalej lat temu.
Cieszę się, Dmytro, że wróciłeś do zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. Studio Lwów dzisiaj o godzinie 9.30, a przedtem o godzinie 9.10 białoruskie studio Radia Wnet. Tam też będzie pewno mowa o Czarnobylu i mowa będzie też o tych dzieciach, które zostały porwane z Ukrainy, ale jakoś szczęśliwie wróciły do swoich rodziców. Historia znana, Dmytro. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Tak.
Lawon Wolski, znasz takiego piosenkarza?
Znam takiego piosenkarza, także myślę, że dobra piosenka będzie. No,
będzie. zaśpiewał nam Lawon Wolski. Miejmy nadzieję, że kiedyś Białoruś będzie wolnym krajem.
Reklama.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem Pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A ja wolę to. I mamy połączenie telefoniczne. Izabela Kloc, Komisja Przemysłu, Parlament Europejski, EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy już Komisja Europejska i politycy europejscy podjęli decyzję, żebyśmy płacili podatek od samochodów w najbliższym czasie i od własnych domów? Podatek oczywiście związany z FIT 55.
Tak, w Parlamencie Europejskim w ubiegłym tygodniu w Strasburgu było to ostateczne głosowanie, które pozwoli niestety, mogę powiedzieć niestety, na wprowadzenie pakietu Fit for 55 w bardzo drastyczny sposób, przede wszystkim dla Polaków, a też kolejno te rozporządzenia potwierdza Rada Unii Europejskiej. Jest tych rozporządzeń więcej, więc ten proces trwa w Radzie, ale wiemy, że Komisja Europejska i pan Timmermans przede wszystkim przygotował to w taki sposób, że on jest już pewny tego, że te daniny będziemy płacić, że za pakiet klimatyczny zapłacą bardzo słono przede wszystkim Polacy, dlatego że jest on związany z redukcją emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Komisja czy Unia Europejska ma zapewnić na tym terenie neutralność klimatyczną, a to się wiąże przede wszystkim z wielkimi kosztami inwestycyjnymi, które również, a przede wszystkim Polska będzie musiała ponieść, dlatego że nasz miks energetyczny jeszcze jest bardzo mocno uzależniony od paliw kopalnych.
Czyli to uderzy bezpośrednio w gospodarkę polską?
Tak, oczywiście. No, w tej chwili już całe te kwestie związane z pakietem klimatycznym kosztują nas 338 miliardów euro. Natomiast ten koszt zwiększy się. Zostały poczynione takie wyliczenia około 190 miliardów. I to jest to zwiększenie związane przede wszystkim z tym, że wprowadzono taki nowy system handlu emisjami, czy tej daniny od emisji związany z transportem i budownictwem, a więc dotknie to bezpośrednio naszych samochodów, naszych domów i my, Polacy, za to będziemy płacić, szczególnie właśnie te grupy, które są narażone na ubóstwo energetyczne, ale także grupy o średnich dochodach. Obejmie to wszystkich.
I my jesteśmy bezradni? Polski rząd jest bezradny? Nic nie może zrobić?
No, ta konstrukcja całych zmian polityki klimatycznej została w taki sposób przygotowana, że właściwie nie ma tu możliwości wetowania, tak jak to bardzo często potocznie się mówi. Można się nie zgodzić, można postawić weto, ale tutaj liczy się, ponieważ są to rozporządzenia, dyrektywy, tutaj liczy się większość państw, czyli jeżeli większość państw się na to godzi, a niestety się godzi, to wtedy jesteśmy bezsilni, bezradni.
A jak będzie ten...
Oczywiście.
To ja słucham, pani poseł.
Nie, oczywiście. Tutaj rząd ma swoje możliwości. Myślę, że te środki, które jednak są wykorzystywane na cele klimatyczne w ramach polskiego rządu, zostaną dobrze wykorzystane, ale jednak mimo wszystko zapłacą za to obywatele. Zresztą ja też taki jeden jeszcze wątek. Ja osobiście prowadziłam w parlamencie rozporządzenie dotyczące podatku granicznego od śladu węglowego i to było w zamyśle bardzo dobre rozporządzenie, które miało przede wszystkim zapobiec ucieczce emisji do krajów trzecich, czyli inaczej mówiąc, chcieliśmy, by przemysł europejski pozostał w Europie. Natomiast wokół tego no niestety zielona grupa zaczęła bardzo i lewica i zaczęli bardzo mocno ten dokument ukierunkowywać właśnie w stronę wykorzystania go też do walki z obywatelem. Tak to można powiedzieć, bo tak usłyszałam, kiedy spotykałam się z różnymi nawet korporacjami, których ten pakiet, ten CBAM dotyczy, a to jest energetyka, to stal, to cement, aluminium, a więc bardzo ważne sektory wrażliwe, które dyktują w pewnym sensie też ceny dalej surowców, no to państwo, panowie, prezesi tych wielkich korporacji powiedzieli mi o spotkaniu z panem Timmermansem. Otóż pan Timmermans im powiedział, czego wy się martwicie? Jeżeli będziecie musieli zapłacić wyższą cenę uprawnień od CO2, no to przecież wpuścicie sobie to w koszty i zapłacą ludzie. Wy się nie musicie martwić. Tak więc takie znamienne słowa pana Timmermansa. To zapłacą obywatele, ludzie.
Obywatele zapłacą nowe podatki. Jakie podatki, w jakiej wysokości będą te podatki i kto będzie je zbierał?
No tutaj jeśli chodzi o ten nowy jakby element, tak zwany ETS2, to od 2027 roku emisje z transportu i budownictwa również będą objęte obowiązkiem tego systemu i środki ze sprzedaży uprawnień w ramach tego systemu zostaną przekierowane do Funduszu Społeczno-Klimatycznego, który oczywiście będzie zarządzany z Brukseli, ale ma on za zadanie łagodzenie skutków transformacji energetycznej i pomoc najuboższym. Jak to dokładnie będzie przebiegało, tego jeszcze nie wiemy, bo tutaj już komisja będzie decydowała swoimi aktami delegowanymi. Natomiast jeśli chodzi o kwotę, która tam została w tym funduszu zapisana, to jest 86 miliardów euro, ale to właśnie będą musieli te kwoty wpłacić do budżetu obywatele. Właśnie poprzez nałożenie takiej daniny na ogrzewanie budynków paliwami kopalnymi, czy też podróżowanie samochodami też napędzanymi na gaz, na benzynę, na ropę. Także tą kwotę znamy, tak? Natomiast już bardzo konkretne przepisy dopiero Komisja Europejska nam szykuje.
I do czego to zmierza?
Do czego to zmierza? No, ja myślę, że przede wszystkim sytuacja jest na tyle trudna, iż obejmuje bardzo mocno nasze społeczeństwo polskie, ale też odczują to oczywiście obywatele całej Unii. Ja myślę, że jeżeli dotknie to bardzo mocno również kieszeni takich społeczeństw jak Niemcy, Francja, no to można się spodziewać, że może Unia Europejska się zamienić w miejsce rzeczywiście buntu społecznego. Już dzisiaj widzimy, co się dzieje we Francji, mamy żółte kamizelki. No ja myślę, że za pakietem klimatycznym stoją Niemcy i Francja, te dwa wielkie kraje. Natomiast może się to przeciwko nim obrócić, no bo to trzeba się liczyć. Nasze społeczeństwo, polskie szczególnie, ale też tamte także, na radykalną zmianę stylu życia, tak, który znamy, akceptujemy. Można by powiedzieć tak, że po wojnie Europa się rozwijała, rozwinęła się na tyle, że rzeczywiście społeczeństwo europejskie, szczególnie Europy Zachodniej, jest bogate, nastąpił wzrost konsumpcji, a w tej chwili teraz te elity zachodnie ogłaszają odwrót od dobrobytu i tak się może to niestety skończyć, że ta rewolucja pożywi także własne dzieci, bo wiemy, że pakiet Fit for 55 i całe działania chociażby Grety, młodej dziewczyny, która stała się ikoną tych przemian, no dotkną przede wszystkim społeczeństwa młode, bo to młodzi też zapłacą. Młodzi to nie jest grupa najbogatsza w tej chwili, więc to oni również zapłacą za ten pakiet Fit for 55 czy Fit for 55.
Nazywają siebie ostatnim pokoleniem, to może zapłacą, bo może chcą zapłacić, w końcu wierzą w to, że za chwilę będzie koniec świata.
No tak właśnie. Młodzi mają w tej chwili różne wyobrażenia, zresztą to cały proces wpływania na ich umysły, na ich myślenie też jest równolegle prowadzony z działaniami tymi ideologicznymi związanymi z Zielonym Ładem. Także zapłaci również to młode społeczeństwo i myślę, że pewne otrzeźwienie w pewnym momencie przyjdzie, oby ono nie było za późno i oby ono nie było zbyt drastyczne, bo no, rewolucje nie są miłe.
Czy pani poseł jest przekonana, że za tym stoi ideologia, a nie nauka?
No przede wszystkim za tym stoją wielkie pieniądze, bo tak jak już powiedziałam, to co powiedział Franz Timmermans, firmy bogate, wielcy producenci będą dalej zarabiać. Urządzenia, które są potrzebne do zielonej rewolucji, są bardzo drogie. No ile my potrzebujemy też do tego stali, ile potrzebujemy produktów z różnych stron świata. Także myślę, że to jest wielki biznes, do którego no, dorobiono w pewnym sensie ideologię. Ja jestem akurat zwolennikiem realizmu i naprawdę nie poprawiajmy Pana Boga, to już tak powiem, bo nie mamy jako ludzie, człowiek nie ma tak wielkiego wpływu na zmiany klimatyczne. Zobaczmy, jak płonie Amazonia, zobaczmy chociażby na wojnę, która się toczy na Ukrainie, ile dwutlenku węgla jest wydalanych i jakoś niczego się nie uczy ta elita zachodnia, która po prostu no, rzeczywiście kieruje się jakimiś bardzo dziwnymi przesłankami, ale myślę, że za tym stoją jednak wielkie biznesy, wielkie pieniądze.
Może dlatego, że nie zna piosenek Ireny Santor.
Tak.
A pani poseł zna?
Proszę, no tak znam, ale to proszę mi przypomnieć.
Rozmaite, zaraz.
Stare czasy.
Zaraz te stare czasy pani przypomnimy, ale mamy tydzień książki w Radiu Wnet. Pani ulubiona książka?
Oj, ja polecam taką książkę, która bardzo dużo mnie nauczyła, jeśli chodzi o te wszelkie procesy. To ona dzisiaj może nie jest już zbyt modna, ale warto ją przeczytać. Wojna o pieniądz.
Wow, Chińczyk.
Tak, Chińczyk.
No, tak,
to rzeczywiście jest napisana z perspektywy chińskiej, ale to trzeba wiedzieć. Tą perspektywę trzeba znać.
Ale czy ona jest prawdziwa, ta perspektywa? Bo byliśmy pod wrażeniem książki Chińczyka, tak. Ale potem okazało się, że ten Chińczyk pojechał do Chin, tam znalazł dobrą posadę. Tak. To czy ten
Chińczyk zawsze będzie Chińczykiem, panie redaktorze.
A Polak Polakiem, pani poseł. Bardzo tak. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, panie redaktorze.
Izabela Kloc, Komisja Przemysłu EKR, Prawo i Sprawiedliwość, europosłanka, słucha razem z nami piosenki Ireny Santor. No i tak się zrobiło miło, śpiewała Irena Santor.
Reklama.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma, sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Studio Shanghai.
Wątek chiński wprowadziła pani Izabela Kloc, mówiąc o książce Song Hongbinga, czyli książka pod tytułem Wojna o pieniądz. Andrzej Zawadzki-Young jest po drugiej stronie lądu, Eurazji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Bo to nie jest druga strona oceanu. Pana ulubiona książka to?
Moją ulubioną książką jest opowieść autora chińskiego Mao Yan, zresztą laureata Nagrody Nobla, które zdaje się pod polskim tytułem jest to Obfite piersi, pełne biodra. Znakomite przedstawienie sytuacji właśnie na wsi chińskiej, małomiasteczkowej w latach 60., 70. Chin.
A nawet wcześniej, bo chyba początku XX wieku sięga ta historia. Szczerze powiem, po przeczytaniu tej książki znielubiłem Chińczyków. Ich dzikość po prostu jest przerażająca.
Nie wiem, jak to określić. Czy z pewnością dla Europejczyka jest to przerażające, bo to jest zupełnie inna kultura, inne zrozumienie w ogóle pojęć, które są, kierują nami, które kierują właśnie społeczeństwem, powiedzmy sobie społeczeństwem właśnie zachodnim, społeczeństwem europejskim. To jest zupełnie, czy ja wiem, czy aż tak, żeby porażające. Trzeba po prostu to, ja wiem, że jest to mi łatwo powiedzieć, szczególnie, że mam z tą kulturą, z tymi zwyczajami do czynienia na bieżąco, na codziennie. I to jeszcze do tego dochodzi ten czynnik, który staram się też podkreślać, że mówimy Chiny, ale są tak zróżnicowane w swojej właśnie społeczności, w swoich nawet zwyczajach, w swoich zachowaniach. I to nie tylko między prowincjami, ale nawet między bym powiedział, no, rejonami, a nawet bywa, że i wioskami. To zależy oczywiście od położenia. Więc tutaj jest ten czynnik taki, no, nieznajomości i on może też wywoływać takie przerażenie. No, te czasy, które opisuje właśnie Mao w swojej książce i potem jeszcze w kolejnych, rzeczywiście to były czasy, gdzie jednostka się zupełnie nie liczyła, no i każdy walczył też i o przetrwanie, a szczególnie wobec wszechmocnego aparatu partii Hui Wenbinów i tych właśnie oddziałów ich, i można było być posądzonym w każdym momencie o wszystko, co jest najgorsze i co jest złe. Więc tutaj było to też takim elementem, oprócz tego, że każdy starał się zachować swoje życie rodzinne, swoje jakieś prowadzić, to jeszcze było to dodatkowym czynnikiem takim paraliżującym.
Ale z tego, co my wiemy, być może to jest wyobrażenie błędne, jednostka nadal nie liczy się w Chinach. Chińczycy żyją w jakiejś komunie, w jakiejś zbiorowości, mają zupełnie inną świadomość. Nie wiem, na której stacji benzynowej rozmawiałem z człowiekiem, który spędził 2 lata w miejscu w Chinach, w miejscu, w którym nikt nie mówił w żadnym innym języku niż chiński. Powiedział, to nie tylko nieznajomość języka, żadnego wspólnego kodu kulturowego nie mieliśmy. Ja nie mogłem powiedzieć Arystoteles, ja nie mogłem powiedzieć czegokolwiek, bo oni tego w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, a ja z drugiej strony też nie wiedziałem, o co im chodzi.
To jedną rzecz, którą tutaj pan redaktor podkreślił, bardzo istotną, to jest mianowicie właśnie, nie ma wspólnego kodu kulturowego. Jest to tak odrębny kod kulturowy, że to jest daleki od europejskiego zrozumienia. To jest jeden aspekt sprawy. Drugi, gdyby powiedzieć o sprawach związanych z właśnie, czy wciąż jest to, czy jednostka, czy zbiorowość, bo może tak bym to ujął w skrócie, w wielkim skrócie. Otóż śmiem twierdzić, że w tej chwili, oczywiście to są zmiany w przestrzeni czasu, coraz bardziej dochodzi do głosu jednak nie tyle zbiorowość, co jednostka. Pojęcie zbiorowości, bym powiedział, że ono istnieje, ale szczególnie, właśnie to bym rozdzielił tak, szczególnie na wsi. Na wsiach i mimo tego, że na przykład właśnie w Szanghaju 20% z tych osób, które migracyjnych tutaj przyjeżdżają do pracy, że mieszkają tutaj, to są z jednej prowincji Anhui. I oni mają rzeczywiście swój taki własny styl życia, zachowania i styl właśnie życia w zbiorowości. Nie wiem, po co chcą wiedzieć, pytają się o wszystko, o wszystkie szczegóły od osobistych po inne. Ma się właśnie wrażenie, że to, co tutaj padło, że żyje się w jakimś takim właśnie zbiorowisku, komunie. Mimo, że on jest stamtąd, tamten jest stamtąd, ale wszyscy są z Anhui, więc rozmawiają o wszystkich, o wszystkim, od spraw zawodowych po osobiste, mimo, że często nawet się nie znają. Natomiast przeciwstawiam tutaj ten obraz obrazowi mieszkańcom miast, tak właśnie jak Pekin, Beijing, czy właśnie Szanghaj, gdzie w Szanghaju wyraźnie odczuwam taką, wręcz bym powiedział, egoistyczną postawę, czyli jest to jakby przejście w drugą skrajność, bo od takiego właśnie wręcz wtrącania się do życia osobistego, do życia, żyjemy wszyscy razem w jednej grupie, komunii, jak to zostało to określone, do bardzo egoistycznego, że nie interesuje mnie to. Notabene wielu chińskich socjologów, profesorów zwraca na ten niebezpieczny proces uwagę, bowiem on powoduje raz, że obojętność do tego, co się, nawet jeśli się zdarzy jakaś sytuacja, wypadek na ulicy, czyli bardzo trudno o tego tak zwanego, no, w Europie mówimy, dobrego Samarytanina. Więc tutaj ważny jestem ja, bo ja się bogacę, ja się dorabiam, ja robię, no, więzi społeczne oczywiście też tutaj są poluźnione, bo w miastach to jest to tygiel właśnie różnych migracyjnych.
A tak, takie proste pytanie, przepraszam, że przerwam. Ile proszę, się zarabia?
Nie, proszę,
ile
proszę.
Się zarabia w Szanghaju?
Bardzo trudno powiedzieć jednoznacznie. Pytanie jest dobre, że w Szanghaju, bowiem już od 10 lat władze prowadzą reformy, że większość decyzji, takich właśnie jak średnia pensja, średnia inna, jest scedowana na dane miasto, na daną prowincję. Oni decydują, jaki mają budżet i jak to jest. Szanghaj należy do miast, który jest o jednej z największych zarobkach, średnich zarobkach. Bo dochodzą nawet dochodzą do 10 tysięcy złotych. To jeśli chodzi o pracowników biurowych, robotnicy, to nawet i do 3-4 tysięcy złotych. Najniższa pensja jest 1800 złotych w Szanghaju. To też powoduje to właśnie, że ludzie z małych miasteczek, z innych prowincji, ze wsi, do dużych miast, bo mogą zarobić więcej. No każdy chce.
A my jesteśmy teraz, rozliczamy się z podatków, czyli PIT tak zwany wypełniamy, a jest chiński PIT?
Tak, jest. Jest PIT, ale tutaj on właśnie dosięga głównie tych, nie tych z najniższą pensją oczywiście, ale tych ze średnią i wyżej. Głównie rozliczany on jest, jeśli chodzi o pracowników, przez zakłady pracy. Zakład pracy składa deklarację i wypełnia za pracownika i odprowadza te podatki, odciągając automatycznie też skład z pensji. Natomiast jeśli chodzi, w prywatnych też jest to przyjęte, w przedsiębiorstwach, chociaż tu zależy, jak pracownik się umówi. To by... Ale jest w każdym razie.
Mieliśmy rozmawiać o ambasadorze i o jego oświadczeniu, które zbulwersowało szczególnie Litwinów, Łotyszy i Estończyków, gdzie poddał w wątpliwość istnienie krajów bałtyckich i ich granic, ale nie zdążymy, bo jeszcze muszę zadać pytanie w takim razie, a kto jest najbogatszym człowiekiem w Szanghaju?
W Szanghaju najbogatszym człowiekiem to jest szef firmy ich handlowej Pinduoduo. To jest internetowa firma handlowa, która sprzedaje wszystko, oczywiście w miarę najtańszej cenie. I wyceniany jest jego majątek na 30 miliardów dolarów.
Niewiele.
No bo to jest jeden też inny problem tutaj w Chinach, który czasem też podkreślam, a mianowicie ten, że bogaci się bogacą. I jest naprawdę bardzo duża ilość milionerów, miliarderów, natomiast ci na wsi to bardzo powoli ich dochody wzrastają w tempie nieporównywanie mniejszym.
I tak, to zapomnieliśmy o tym ambasadorze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8 w Warszawie, w Szanghaju. Przypomnijmy, która godzina?
Druga, o południu.
Już po obiedzie czy przed obiadem?
Po. Obiad o 12.
Chiński obiad?
Aż 6.
Pałeczkami?
Oczywiście. Kurczę. Bo nawet nie ma dostępnego noża, widelca, no chyba, że się skupi.
Wysłać nóż i widelec, będzie pan ekstrawagancki, będzie pan zwracał uwagę.
No myślę, że taka prowokacja to za dużo. I tak się przypatrują mnie uważnie, czy właśnie potrafię się posługiwać i czy... A szczególnie jak mówię po chińsku, to jest dla nich dość duże zaskoczenie i dość duże, szczególnie, że już przestałem mieć takie opory w mówieniu po chińsku, więc to wystarczy, zwracam uwagę.
Małgosia Klecz też nauczyła się jeść pałeczkami, 2 miesiące spędziła w Wietnamie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
Andrzej Zawadzki Yang był gościem poranka w Net Studio Szanghaj, a Małgosia z Hanoi wylądowała na krakowskim przedmieściu i jest z tego powodu szczęśliwa. Zapraszam.
Niewątpliwie.
Zapraszam na wiadomości.
Wiadomości. Minuta po godzinie 8, 26 kwietnia. Małgorzata Kleszcz, zapraszam na wiadomości wnet. Myśliwce Sił Powietrznych Niemiec i Wielkiej Brytanii przechwyciły dzisiaj w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim 3 rosyjskie samoloty zwiadowcze. Na pokładach 2 nawodnych i 2 podwodnych okrętów rosyjskich na Morzu Czarnym są łącznie 24 pociski Kalibr. W sumie rosyjskie zgrupowanie okrętów na Morzu Czarnym liczy obecnie 13 jednostek. Sprawę tę rozwijał w dzisiejszym poranku wnet Dmytro Antoniuk.
Za ostatnią dobę wróg podwoił po prostu obecność swoich okrętów i łodzi podwodnych w morze, więc na razie wróg ma tam dużo tych rakiet różnych typów, które może wystrzelić w Ukrainę jednocześnie. Wczoraj wieczorem doszło po raz kolejny już do wybuchów w Zaporożu.
Mówił Dmytro Antoniuk, korespondent z Kijowa, a całej rozmowy można oczywiście wysłuchać na wnet.fm. Wielka Brytania wysłała na Ukrainę 1000 amunicji do czołgów Challenger 2, w tym uran. Ambasada Rosji w Londynie natychmiast zareagowała, mówiąc, że Wielka Brytania nie będzie w stanie uniknąć odpowiedzialności za skutki użycia na Ukrainie pocisków. Rosyjski resort obrony oskarżył Ukraińców o złamanie porozumienia zbożowego. Ministerstwo Siergieja Szojgu sugeruje, że stawia to pod znakiem zapytania przedłużenie umowy po 18 maja. Prezydent Brazylii Lula da Silva powiedział, że będzie promował ideę stworzenia grupy państw mediatorów. Proponuje utworzenie grupy krajów, które spróbują usiąść przy stole negocjacyjnym z Ukrainą i Rosją, aby spróbować znaleźć pokój, stwierdził. Biuro ONZ do spraw koordynacji pomocy humanitarnej OCHA poinformowało, że w stolicy Sudanu, Chartumie i okolicach pogłębiają się niedobory zaopatrzenia, a ceny podstawowych towarów gwałtownie rosną. Senator Bernie Sanders poinformował, że poprze starania Joe Bidena o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta USA. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zobaczyć, że prezydent zostanie ponownie wybrany. Z szacunkiem słuchamy papieża Franciszka w sprawie uchodźców. Staramy się im pomagać, ale mamy obowiązek chronić naród węgierski przed skutkami nielegalnej migracji, powiedział wicepremier Zsolt Semjén. We wtorek odbyło się spotkanie zespołu przygotowującego wizytę papieża na Węgrzech. Potrzebujemy wspólnych działań, aby uzyskać odszkodowania od Niemiec dla indywidualnych ofiar II wojny światowej oraz ich potomków, stwierdzili eksperci i prawnicy z Polski, Grecji i Włoch na seminarium zorganizowanym przez Polskę w Radzie Europy w Strasburgu na temat odszkodowań wojennych i dostępu do procesów sądowych. Polska została najbardziej doświadczona II wojną i światową i wynikającymi z niej zniszczeniami w relacji do swojej populacji. Mój kraj stracił 5,5 miliona obywateli. Niemcy likwidowali naszą inteligencję, elity germanizowali dzieci, zmuszali naszych obywateli do przymusowej pracy, przeprowadzali pseudomedyczne eksperymenty i prowadzili politykę eksterminacji w obozach koncentracyjnych, mówił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. I zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Dzisiaj zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwa krupa śnieżna i lokalne burze. Tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół będzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie do 11 stopni na Podkarpaciu. W Warszawie w najcieplejszej porze dnia będzie 11 stopni Celsjusza. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hiszpania ma nowego piłkarskiego bohatera, a jest nim Argentyńczyk Valentin Mauro, pseudonim Tati Castellanos. To jest piłkarz Girony, który wczoraj strzelił 4 gole w meczu przeciwko Realowi Madryt. Girona wygrała 4-2, był to mecz w ramach 31. kolejki hiszpańskiej La Liga. No, to są wydarzenia, które rzeczywiście przechodzą do historii. Argentyńczyk urodzony w Mendozie jest wypożyczony do Beniaminka Girony z MLS, z New York City. No i strzelał bramki, dwie w pierwszej, dwie w drugiej połowie, a wszyscy odnotowują, że jeszcze jeden taki piłkarz kiedyś Realowi strzelił 4 gole, a był nim 10 lat temu Robert Lewandowski. Tyle, że wtedy to była Liga Mistrzów i Dortmund rozbił Real Madryt, a Lewandowski no, stał się piłkarzem klasy światowej. Tati Castellanos to wielki show, tak piszą właśnie hiszpańskie media, które też swoją drogą ogłosiły koniec rywalizacji o Mistrzostwo Kraju. Real na tę chwilę ma 11 punktów straty do Barcelony, a ta dziś zagra swój mecz przeciwko Rayo Vallecano. Bramki dla królewskich strzelali jeszcze Vinicius Junior i Lucas Vazquez, ale to nie miało znaczenia. Tati Castellanos, absolutnym bohaterem Ligi Hiszpańskiej, a drugim, przynajmniej jeśli chodzi o media, jest Lionel Messi, bo mówi się o tym, iż jest bardzo bliski powrotu do Barcelony po 2 latach spędzonych w Paryżu. Tyle, że Argentyńczyk stawia jeden warunek. On chce być napastnikiem, on chce grać na pozycji numer 9, no a na tej gra Robert Lewandowski. No i tutaj rodzi się pewien konflikt, bowiem Xavi miałby w tym momencie 2 znakomitych napastników do dyspozycji. No i na kogo postawić? Czy na tego, który wraca? Czy na tego, którego ma? Chociaż ostatnio Robert Lewandowski się zaciął, nie strzela goli, ale wciąż jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. No myślę, że nadmiar takich wielkich gwiazd to akurat Xaviego tylko i i wyłącznie by cieszył. Niemniej jednak pewnie będziemy się jeszcze długo zastanawiać, jak to będzie, kiedy ewentualnie Messi do tej Barcelony powróci, a zdaniem hiszpańskich mediów i hiszpańskich dziennikarzy jest tego bardzo, bardzo bliski. On sam chce powrócić do Barcelony, nie zamierza jeszcze korzystać z transferów do Ligi MLS w Stanach Zjednoczonych, czy też nawet powrotu do Argentyny, bo też o tym mówiło się, iż wróci tam, gdzie zaczynał, a więc New Old Boys, ale to jest melodia przyszłości. Teraz ewentualnie Barcelona. No i pytanie, kto w ataku, kto na pozycji numer 9? Messi czy Lewandowski? Nie mają takiego problemu siatkarki Ligi Tauron, a więc kobiecej naszej Ekstraligi, gdyż już znamy finał, a w nim Łódzki Klub Sportowy zagra z Developesem Rzeszów. Nie będzie zatem łódzkiego finału. Budowlane Łódź Grot przegrały w półfinale w rywalizacji 0-2 z Developesem właśnie, a ŁKS odprawił BKS Bielsko, wygrywając na wyjeździe decydujący mecz 3-0, no i tym samym 2-0 właśnie w rywalizacji ŁKS Developes. Tak wygląda finał siatkarskiej Ligi Kobiet. Tymczasem na parkietach NBA trwają playoffy. Mówiliśmy wczoraj między innymi o tym, że z letargu obudziły się Los Angeles Lakers, ale dzięki temu, że mają LeBrona Jamesa w składzie. Natomiast Boston Celtics, który już prowadził w serii 3-1, w serii do 4 zwycięstw, no i mógł ją zamknąć, ale jednak przegrał swój mecz i to sromotnie, bowiem 20 punktami z Atlantą Hawks. Ostatnie 14 punktów dla Atlanty to niesamowita gra Trianga, który na 3 sekundy i 4 potrafił rzucić 12 oczek. A więc ta rywalizacja na parkietach NBA jest niesamowita, bo rzeczywiście te wyniki są momentami bardzo, bardzo zaskakujące, ale to jest NBA. Mówią o niej najlepsza liga świata, biorąc pod uwagę wszystkie ligi we wszystkich dyscyplinach. Być może tak jest. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kreszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Jest godzina 8:10. Zaczynamy drugą godzinę poranka wnet. Za chwilę gościem Łukasza Jankowskiego będzie Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL-u. Jest już w studiu. Łukasz przyniósł gazetę Rzeczpospolita. Chyba się odzwyczaiłem od czytania gazet. Widzę zdjęcie Donalda Tuska z taką dłonią, z takimi szponami w Rzeczpospolitej. Falenta ściga Donalda Tuska. To jest artykuł na stronie 3. Nie wiedziałem, jak wygląda Marek Falenta. Znam nazwisko, znam imię, znam losy Falenty, ale nie znałem jego fizis, jego twarzy. Krótka piosenka przed nami. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że 20 miliardów złotych będzie zwrotu z podatku PIT. To jest rekord, jeśli chodzi o 20. Tak, Łukaszu?
A pan już rozliczył PIT?
A ja jestem w trakcie rozliczenia, panie redaktorze.
To nie jest długa czynność. Polecam każdemu, bo do rozliczenia zostało się 4 dni. Czas płynie.
Czas płynie, już jest 8:11, Elvis Presley.
Wywiad wnet.
Gościem Poranka Wnet Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL-u Koalicji Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Polskiego Stronnictwa Ludowego. No to od rolnictwa zacznijmy. Dzisiaj o 12.30 pan prezes, pan poseł się zapowiedział w Ministerstwie Rolnictwa z kontrolą.
Mam nadzieję, że pan minister dotrzyma słowa i dojdzie do spotkania, ponieważ...
Minister Bartosik.
Od bardzo dawna zabiegamy o to, żeby zapoznać się z paroma dokumentami, porozmawiać z urzędnikami. Chcielibyśmy się dowiedzieć kilku istotnych spraw, między innymi na temat działalności specjalnego zespołu, który został powołany zarządzeniem premiera, który miał właśnie kontrolować transport artykułów rolno-spożywczych.
Parę miesięcy temu.
Z Ukrainy. Ładne parę miesięcy. De facto w tamtym roku. W czerwcu tamtego roku premier powołał zarządzeniem specjalny zespół, który składa się z 7 ministerstw, plus Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, plus Agencja Rezerw Strategicznych. Wszyscy ci ludzie mieli kontrolować przepływ artykułów rolno-spożywczych i chyba nie zbyt dobrze to robili, ponieważ dzisiaj mamy bardzo duży kłopot.
PSL poczuł krew polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Otwiera się okienko możliwości odbicia elektoratu na wsi.
Można tak to nazwać, ale z drugiej strony to jest... To, że Prawo i Sprawiedliwość odpuściło miejsce, które jest dla nich najważniejsze. Odpuściło albo po prostu od samego początku nie dbało, bo tak nam się od samego początku wydawało, że głosy polskiego rolnika, człowieka, który mieszka na wsi, PiS-owi były tylko potrzebne wtedy, kiedy idą wybory. A jak trzeba po kolei rozwiązywać określone problemy, bądź kontrolować, bo na wsi w rolnictwie najważniejsza jest kontrola tej naprawdę specyficznej działalności gospodarczej i PiS to zaniedbał całkowicie i my próbujemy znaleźć dowody konkretne na to, że tak rzeczywiście było.
Bo... Że doszło do zaniedbania, a jakie będą propozycje z samego PSL-u? Mateusz Morawiecki liczy na większą pomoc Unii Europejskiej. Może jest tak, że w tym sporze to nie rząd jest winny, tylko Bruksela.
No to jest jedyne pole ucieczki rządu, jedyne pole manewru Prawa i Sprawiedliwości. Uciekanie w stronę Unii Europejskiej, bo nawet nie mówi się o Komisji Europejskiej, no bo tam, jak wszyscy wiemy, zasiada przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Bądźmy szczerzy.
Kiedyś prezes PSL-u. Janusz Wojciechowski. Tak było w latach 90.
Strasznie się zmarnował w tym Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą do dzisiaj chyba nikt nie wie, dlaczego on tam poszedł.
A z drugiej strony jest pytanie, bo to komisarz jest jeden z 27. A komisja, jak sama nazwa wskazuje, działa kolegialnie.
No tak, ale jakbyśmy przeanalizowali ten obszar funkcjonowania polskiej gospodarki, to żadna partia nigdy na rolnictwo, na ten obszar funkcjonowania także i konsumenta nie miała tak dużego wpływu jak teraz pisma, ponieważ ma samodzielną większość w Sejmie, do niedawna miał samodzielną większość w Senacie, ma prezydenta z własnego obozu politycznego, ma komisarza i sam konstruował tę komisję, więc władza jest ogromna, a efekty?
Efekty są takie, że rząd się uwija i może będzie tak, że się uwinie podobnie jak z Odrą czy z węglem, bo w ostatnich miesiącach opozycja dwa razy wieszczyła koniec tego rządu i dwa razy rząd przetrwał.
To, że przetrwał, bo ma tyle mandatów. Ludzie przecież z Prawa i Sprawiedliwości...
Ale sondażowo też przetrwał.
Powiedzmy. Powiedzmy, że te sondaże nie są tak niskie, jak by wskazywały na to kłopoty.
A nie jest tak, że przegrzejecie temat jak z węglem? Mówiliście, nie będzie węgla, jedna z telewizji mówiła, węgiel się nie pali. Potem ludzie dostali węgiel, kupili, wrzucili do pieca, dostali dopłatę, przeżyli zimę i nagle opozycja wyszła jak Zabłocki na mydle na tej całej aferze dookoła węgla.
Panie redaktorze, rzeczywistość jest zupełnie inna. Wystarczy pojechać na wieś i zobaczyć na tych składach, które przymusowo musiały być organizowane przez wójtów, tam węgiel leży. Węgiel pojawił się de facto w grudniu, pod koniec grudnia. Kto kupuje wtedy węgiel? No, każdy człowiek jest przedsiębiorczy i próbuje w jakiś inny sposób albo kupić drewno, albo w jakiś inny sposób się zabezpieczyć. A węgiel? Węgiel był po pierwsze drogi, co zniechęcało do kupna. Po drugie niedostępny, po trzecie złej jakości. Ja w ogóle proponowałem, żeby przed tymi przymusowymi składami węgla była tabliczka, że za jakość i cenę węgla odpowiada odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo jak oni kazali pisać w sklepach czy na stacjach benzynowych, że schodzą z pewnych opłat.
Ale węgiel udało się dowieść, udało się zrealizować ten postulat, żeby nie importować go z Rosji. O tyle się zastanawiam, bo jeszcze kiedy przed zimą Donald Tusk występował publicznie, mówił, idziemy po większość konstytucyjną. Teraz mówi, to będą wybory web w web. Coś się stało przez tą zimę. Chcieli, żeście jako opozycja przestrzelili, panie pośle. Panie
Jeżeli prezesie. Chodzi o notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego, akurat tutaj nastąpiła stabilizacja i ja jestem o nie spokojny. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to rzeczywiście, jak na wysiłek, który włożył w objazd kraju Donald Tusk, który de facto jest nieporównywalny z objazdami Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo on odbył przynajmniej dwa razy tyle objazdów, ale ten objazd Donalda Tuska zaskutkował tym, że stracili 6-7% w sondażach. Więc ja nie dziwię się panu Tuskowi, że jest zawiedziony. Natomiast warto w tym miejscu posłuchać tego, co mówi lider PSL-u. Stwórzmy dwa klarowne bloki, nie tnijmy skrzydeł, nie zniechęcajmy ludzi, wystawmy więcej kandydatów lokalnych, a to dają dwa duże bloki i zdobędziemy odpowiednią liczbę mandatów.
W listach jesteśmy dzisiejszego lista wyborcza. Hołownia i PSL idą razem do Sejmu.
Czytałem wczoraj zapowiedź tego artykułu. Rozmowy nie są jeszcze zakończone. O tym poinformuje i Władysław Kosiniak-Kamysz, i Szymon Hołownia. Ja częściowo uczestniczyłem w przygotowywaniu tego porozumienia. Ja o to porozumienie jestem w miarę spokojny. Jest de facto gotowe. Decyzja ostateczna co do szczegółów należy do liderów, bo bądźmy szczerzy.
Ale diabeł tkwi w szczegółach. Jakie szczegóły są do ustalenia?
Nie, w szczegółach tkwi Kosiniak-Kamysz i Hołownia i oni będą tylko dobre decyzje podejmować.
A tym szczegółem są taki drobny szczegół jak miejsce na listach? To jest ten drobniutki szczególik, który został do ustalenia?
Tutaj zupełnie o coś innego chodzi. To tak jak w piłce nożnej. Nie idzie się na raz. Zawodowiec nie idzie na raz. My nie chcemy ustalić takich prostych rzeczy jak miejsce na liście. Naprawdę zastanawiamy się, decydujemy o rzeczach szczegółowych, które będą miały znaczenie już po wyborach. No, trzeba przewidywać nie tylko to, co będzie jutro, ale to, co będzie za 3 miesiące i za 3 lata.
Co to będzie za porozumienie? To będzie porozumienie na 3 lata, na 4 lata, na dłużej?
Trzeba trochę postępować jak szachista, przewidywać ruchy do przodu i ja uważam, że porozumienie z Polską 2050 to będzie dłuższe porozumienie i mam nadzieję, że wystartujemy razem nie tylko w wyborach parlamentarnych, ale nasz sojusz także będzie trwały w wyborach do sejmików województw w kwietniu przyszłego roku.
Pan jako wiceprezes ma takie postanowienie, a Szymon Hołownia nie tak dawno, 11 kwietnia mówił troszeczkę co inaczej. Sojusz Polski 2050 z PSL-em ma charakter taktyczny. Chodzi o to, żebyśmy skonstruowali listy wyborcze w okręgach, by zdobyć jak najwięcej głosów. Dodał jeszcze, że będą dwa oddzielne kluby. Wy bardzo chcecie, a Szymon Hołownia
nie. Co do dwóch oddzielnych klubów się zgadzamy, chociaż uważam, że jest jeden powód, który mógłby zdecydować o tym, że mogłyby być takie kluby, ale okej, my się zgodziliśmy, dwa oddzielne kluby.
I to jest
naszym przedstawicielom. Tak.
No to jaki to jest sojusz na lata, jak będziecie mieli dwa oddzielne kluby.
Ale
nie jest sojusz na lata.
Nie,
to jest sojusz taktyczny, jak mówił Szymon Hołownia.
Nie. Ja akurat słowa taktyka bym nie używał i to także artykułowałem w naszych rozmowach. To
zabolało?
Szanujemy jego decyzję, natomiast uważamy, że można podzielić się pracą, obowiązkami, wkładem swoim i ewentualnymi sukcesami politycznymi.
Ale ten chłód, który bije trochę z wypowiedzi Szymona Hołowni, jest kontrproduktywny, jakoś zabolał was, że nie, on tak się dystansuje od was. Mówi z nimi, z PSL-em to tylko taktycznie.
Jesteśmy dwoma podmiotami politycznymi. My sporo lat spędziliśmy w polityce. Czerpiemy z doświadczeń naszych poprzednich liderów i także szanujemy to, co mówią nowe ruchy polityczne, ponieważ także trzeba brać pod uwagę to, co zmienia się w polityce, a w polskiej polityce także są zmiany, mimo niestety trwającego duopolu dwóch dużych partii.
U Szymona Hołowni też się zmienia. Właśnie rozwiązał koło w okręgu numer 20, okręgu wyborczym, czyli dookoła Warszawy. topnieje wam koalicjant, panie prezesie.
To, że odeszło kilka osób z tego koła, to znaczy, że chyba te osoby nie były przygotowane. Ja ich nie znam, powiem szczerze, tych osób. W jakim celu no tam te osoby próbowały zafunkcjonować?
Związana z rynkiem zboża była.
No tak, i to była też osoba, która kiedyś była z nami związana i... Powiem szczerze, kiedy widziałem, że próbuję także współpracować z Polską 2050, no nie są, przeczuwałem, że to niezbyt długo potrwa, no ale cóż, mamy to już za sobą.
To teraz zobaczmy, ale to odejście, myśli pan, że za tym ktoś stoi? To jest tak, że ktoś teraz będzie dzielił ugrupowanie Szymona Hołowni na kawałki, obniżał jego wartość?
Nie chciałbym się swoimi przeczuciami dzielić, to jest indywidualna sprawa Polski 2050. Liderzy partii chyba lepiej ode mnie wiedzą, dlaczego w swoje szeregi przyjęli te osoby i chyba lepiej także wiedzą, dlaczego te osoby odeszły. Jeżeli by te osoby miały sprawiać sobie kłopot, partii kłopot w takim ważnym momencie, jakim jest konstruowanie porozumienia wyborczego, a później ewentualnie, mam nadzieję, rządowego, to lepiej, żeby teraz zdecydowały o zmianie swojego podejścia do polityki.
Wiemy, bo o tym informują media, że wczoraj się spotkał Władysław Kośniak, Władysław Kośniak-Kamysz z Szymonem Hołownią i pytanie, kiedy będzie oficjalne podpisanie porozumienia.
Zostawię to Władysławowi Kośniakowi-Kamyszowi.
Przed majówką?
Widziałem go wczoraj w dobrym nastroju, to rozumiem, że...
Bo padły deklaracje, że przed majówką będzie konkret.
Takie padały deklaracje, natomiast my uważamy, że czasem warto kilka dni dłużej poczekać, ale przedstawić jasne, czytelne, klarowne stanowisko. Wypracowane.
Czy to może być po majówcach, rozumiem?
To zostawiam naszym liderom, ale myślę, że to stanie się w tych okolicach, o których mówili, czasowych.
To jeszcze zapytam o kontakty z innymi liderami, z Donaldem Tuskiem. Spotykacie się, czy nie?
Ja się nie spotkałem od kilku miesięcy.
A Władysław Kośniak-Kamysz?
To trzeba pytać Władysława Kosiniaka-Kamysza.
A nie rozmawiacie ze sobą, bo dwa dni temu się przyznał, że regularnie spotyka się z Donaldem Tuskiem lider lewicy, pan marszałek Czarzasty.
I co z tego wynika?
No, że oni rozmawiają, może wy też rozmawiacie.
Nie widzę, żeby cokolwiek wynikało z tych spotkań. Jak my zamierzamy się spotkać z którymkolwiek politykiem, to wiemy, jak się to spotkanie zacznie i przewidujemy, jak się skończy. W innej sytuacji nie ma sensu, nie mają sensu żadne spotkania.
A Szymon Hołownia spotyka się tylko z wami, czy też może spotyka się z Donaldem Tuskiem?
Nie rozmawiamy na ten temat, nie monitorujemy spotkań Szymona Hołowni.
A z drugiej strony PAP podaje, że politycy Platformy mówią, że szanse na wspólną listę z Szymonem Hołownią jest 50-50. Nie bójcie się takiego wariantu, że nagle wam ucieknie koalicjant do Donalda Tuska?
Dotychczasowe fakty wskazują na to, że porozumienie programowe, listę wspólnych spraw Polska 2050 podpisała z Polskim Stronnictwem Ludowym, a z Koalicją Obywatelską jeszcze niczego nie podpisała. Jedyne wspólne podpisy to są na liście obecności w Sejmie. Żadnych innych podpisów nie ma. No, skuteczność jest bardzo ważna w polityce i ja nie dziwię się Koalicji Obywatelskiej, że są troszeczkę skonfundowani tym, że Szymon Hołownia woli rozmawiać z Kosiniakiem-Kamyszem niż z Donaldem Tuskiem, ale tak jak podkreślamy od samego początku, najważniejsze jest to, żeby stworzyć takie porozumienia polityczne, które dadzą efekt w postaci wysokiej liczby, dużej liczby mandatów po wyborach, dzięki którym będzie nam się łatwiej rządziło. To jest nasz cel.
Czyli konkluzja tego wątku jest taka, że porozumienie jest prawie gotowe i jest prawie pewne, że startujecie razem z Szymonem Hołownią.
Mogę tak powiedzieć, że jestem dobrej myśli.
W tej sprawie to jeszcze jedna sprawa polityczna, którą bardzo mocno podbija Platforma Obywatelska. Wczoraj w TVN-ie Rafał Trzaskowski mówił, że nie jest od krytykowania moich kolegów i koleżanek z opozycji. Mam tylko jeden apel. Skupmy się na tym, aby pokazać, że jesteśmy dojrzali i że możemy być razem, jak nie dziś, to przynajmniej po wygranych wyborach. Będzie taka deklaracja całej opozycji.
Jakbym słyszał echo Władysława Kosiniaka-Kamysza. Naprawdę, my od samego początku zwracaliśmy na to to uwagę, że nie szukajmy wrogów po stronie opozycji demokratycznej. Zawsze się dobrze rozumieliśmy i z panem Rafałem Trzaskowskim, i z panem Donaldem Tuskiem, i z panem Włodzimierzem Czarzastym. Naprawdę
na tyle dobrze,
każdy, każdy ma swoje pole do zaorania. My swoje orzemy. Niech oni zaczną swoje pole uprawiać i naprawdę nie będziemy się bali, co po żniwach zostanie w spichlerzu.
Dobrze, to bardzo ładna metafora rolnicza, panie prezesie. Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL-u w naszym studio. No, ale to jest i więcej, to jest deklaracja. Powiemy, że wspólnie będziemy rządzić. Powiecie to przed wyborami? Jesteście gotowi na wspólny rząd z Lewicą, z Platformą?
O tym zadecydują wyborcy.
Będzie mieć większość.
Ja uczestniczyłem podczas tej kadencji Sejmu w kilku zespołach, w których programowo porozumiewaliśmy się. Między innymi byłem w zespole dotyczącym systemu ochrony zdrowia, edukacji, nauki. Naprawdę jest wiele obszarów, w których wiemy, co zmienić. To musi być przygotowane. Lewica nie jest taka straszna, na jaką wygląda.
Czyli jest możliwość porozumienia z PSL-em.
Po wyborach.
Po wyborach, nie przed wyborami. No to jeszcze jeden temat europejski. Do studia wrócił Krzysztof Skowroński. Zajmijmy się rzeczami, które będą działy się dłużej. Parlament Europejski przyjął szereg dyrektyw, szereg rozporządzeń w ramach pakietu Fit for 55. To jest dobry pomysł czy zły pomysł polityka klimatyczna Unii Europejskiej, panie prezesie?
Znaczy to są akty wykonawcze porozumień, które zawarł rząd Morawieckiego już dawno temu i dzisiaj trzeba z tego wyjść. Jeżeli polska delegacja nie miała siły na zlikwidowanie takiego systemu jak ETS, to dzisiaj zadaniem polityków jest stworzenie takich mechanizmów, które pozwolą nam dobrze w tej polityce funkcjonować.
Ale to zdaniem PSL-u źle, że Mateusz Morawiecki nie dał weta w roku 20?
Weto to jest ostateczność. No, trzeba skonstruować taką politykę, która będzie odpowiednia dla Polski. Mateusz Morawiecki nie potrafił tego zrobić.
A Donald Tusk potrafił w 2008, w 2009 roku? Aby były prezes PSL-u potrafił, przecież on głosuje za tymi wszystkimi pakietami, były prezes PSL-u i europosłowie PSL-u.
Dzisiaj nasi europosłowie głosowali za systemem pomocy, mechanizmem, który ma pomóc naszą gospodarkę, nowym funduszem dotyczącym klimatu.
Ale przecież ten nowy fundusz, panie pośle, powstaje z podatków, które będą ściągane, z danin, które będą ściągane z pana brata i ze wszystkich obywateli Europy.
I to mi się nie podoba.
No właśnie mi też.
Gdybym ja był na tym poziomie politycznym, w zupełnie inny sposób próbowałbym się porozumiewać z innymi krajami. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości, do takich porozumień nie doszli. I dzisiaj trzeba ratować sytuację. Większość Polaków chyba chce żyć w czystym świecie, korzystać z czystej energii. PSL nigdy nie ukrywał, że stawiamy na odnawialne źródła energii. Skoro my w Polsce próbujemy stawiać na atom, na odnawialne źródła energii i rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofuje się z innych źródeł energii, to trzeba za pomocą tych przepisów stworzyć najlepsze warunki dla Polski.
No dobrze, to co powinna zrobić Polska na Radzie Europejskiej? Zawetować?
Kiedy?
No
kiedy?
I na przykład przyjdzie ten element Fit for 55, o którym mówił ostatnio z PSL-u, o obniżenie produkcji rolnej o 20%.
No nie, no akurat nam się to nie podoba. No jesteśmy w takiej sytuacji,
tutaj
w której...
Weto. Będziecie wspierać rząd,
to tak samo
wetował.
Jak dyrektywa metanowa nikomu się nie podoba. My od samego początku mówiliśmy, że ta polityka, którą forsuje Janusz Wojciechowski, dotycząca ograniczenia produkcji
żywności...
Ale to
żywności, Franz Timmermans.
Jest, możemy to... mówić Franz Timmermans... Nie zgadzam,
i powinniśmy nawet.
W tym temacie nie zgadzam się zarówno z Franzem Timmermansem, jak i z Januszem Wojciechowskim.
Ale to pan poseł, pan prezes się nie zgadza z całą polityką europejską. Czy musicie, nie możecie zjeść ciastka i mieć ciastko.
Nie.
Albo mówicie Franz Timmermans i Unia do kosza, a nie, my jesteśmy zielona gospodarka oczywiście, ale przeciwko temu. Albo w jedną, albo w drugą,
czyli,
panie prezesie.
No właśnie, ja nie chcę konstruować polityki czarno-białej, że albo jestem, zachowuję się jak Solidarna Polska, albo jak najbardziej skrajne ruchy zielone.
Bo nie, nie, nie. Trzeba zagłosować można, za albo przeciw.
Nie, nie. Polityka jest bardziej wyrafinowana niż wszystkim nam się wydaje, a szczególnie ci, którzy wchodzą na czasami raz, używając tego porównania piłkarskiego. Naprawdę.
Czasami mam inne wrażenie. No to jak to zniuansować? No przychodzi Franz Timmermans i mówi, żeby było jasne, ETS dla budynków. To jest ten program. Czyli
dzisiaj
z pana domu, z mojego domu, z pana redaktora Krzysztofa Skłońskiego od domu, będziemy płacić wyższe rachunki, to bardzo wyższe. W ramach ETS-u dla budynków.
Dzisiaj pan redaktor chciałby, żebym odpowiedział na zawiłości polityki, którą, do której doprowadzili ci, którzy w Polsce rządzą. Jak wyjść z trudnej sytuacji?
Ale no, na ETS do tej sytuacji się godził słusznie Donald Tusk dwukrotnie.
Do tej sytuacji,
Ewa Kopacz też się godziła na ETS. Wszyscy się godzili na ETS.
Do tej sytuacji nie należało doprowadzić. Żeby dzisiaj z niej wyjść, trzeba na warunkach...
Czyli weto. Czyli rząd, pan premiera Mateusza Morawieckiego powinien postawić weto w roku 20.
Postawimy weto i co zaproponujemy dalej? Co polski rząd oprócz weta może zaproponować?
No to już jest pytanie do polityków.
No właśnie, oni nie mają żadnej koncepcji.
A co by pan zaproponował? Gdyby pan był premierem i siedział wtedy w roku 20 na Radzie Europejskiej, co by pan zrobił?
Uważam, że zanim bym przyszedł na finał tych rozmów, bo to posiedzenie to jest finałem rozmów, próbowałbym przekonać innych liderów, że systemy typu ETS nie są nam do niczego potrzebne. Nasz europoseł Jarubas wspólnie z europosłem Buzkiem proponowali inne rozwiązanie dotyczące ETS-u, żeby w ogóle podmioty, które operują pieniędzmi, nie mogły w ogóle tego kupować. Zaproponowano innego rodzaju ograniczenie. Czy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości nas w tym wspierali? Nie, oni w ogóle nie przychodzili
na
posiedzenie.
Ale gdyby Adam Jarubas przekonał całą Europejską Partię Ludową, to niektóre dyrektywy by wypadły, np. transportowa. Wystarczyło za nią nie głosować. Tyle.
Na dyrektywę transportową, a kto ją później zaimplementował w Polsce? Władysław Kosiniak-Kamysz.
Nie, jeszcze nikt jej nie implementował, bo ona dopiero jest przed Radą Europejską. Spokojnie, ona dopiero wyszła z Europarlamentu i wy byliście za. Wasi europosłowie, Adam Jarubas, pan europoseł Hetman, pan europoseł
Gdyby on tutaj siedział, pewnie by powiedział w ten sposób, że głosował za sprawami, które wynegocjował przy tej dyrektywie. Ona była nie do odrzucenia w tamtych warunkach politycznych.
No nie, w Europarlamencie
była
do odrzucenia.
Pewnie zgłosił poprawki. Nie znam szczegółów pracy nad tą dyrektywą, natomiast jak znam tryb postępowania naszych europosłów w poprzedniej sprawie, o której mówiliśmy, tak i w tej, zawsze staramy się, kiedy wchodzi sprawa, która na pewno zostanie przegłosowana.
Zawsze staracie się mieć ciastko i zjeść ciastko.
Nie, żeby
ją
poprawić. Tu w studio
pan powie, nieprawda, nie będzie, jesteśmy przeciwko zakazowi samochodów spalinowych, a w Europarlamencie się za.
Nie,
tam diabłu ogarek w Brukseli i Bogu świeczkę w Polsce.
Jestem w polskim parlamencie i uważam, że dzisiaj na siłę przepychanie dyrektyw, które mają wyeliminować samochody spalinowe i wciskanie nam samochodów elektrycznych jest nieracjonalne.
To czemu
bo dzisiaj nikogo na to nie
inaczej? I pan poseł Hetman, i pan poseł Kalinowski.
Pewnie mieli
Dlaczego? Swoje
argumenty, żeby ta dyrektywa...
To pan
panie redaktorze, ja nie wiem, jak ta dyrektywa pierwotnie wyglądała. Pewnie wprowadzili poprawki, które ją powodowały, że jest bardziej strawna dla rzeczywistości.
Dla Niemiec paliwa
syntetyczne.
Dla Niemiec jest strawna.
Nie przez pryzmat przedstawicieli Polski, ale przez pryzmat przedstawicieli innych krajów, między innymi Niemiec, nie wierzę, że ta dyrektywa wejdzie ostatecznie w życie.
A wierzy pan w to, że zamykając kopalnię ocali pan klimat?
Nie uważam, że na całym świecie, bo pan redaktor pytał cały świat. No musielibyśmy...
No bo walczymy o cały świat. Tak, czyli Unia Europejska deklaruje.
Wszystkie te kopalnie musiałyby na całym świecie się zamknąć. Natomiast wierzę w to, że jeżeli ja mieszkam w mieście, w którym na całym osiedlu spala się nie wiem co, powiedzmy, że węgiel niskiej jakości, to nie wyjdę na spacer, nie wyjdę uprawiać jogging.
Ale tu wystarczą nasze własne regulacje, czyste powietrze chociażby. Czyste powietrze, czyli program wymiany
mogę
kotłów.
Mogę jednym zdaniem dokończyć?
Oczywiście.
Ponieważ
jednym.
Jeżeli godzinę miałbym biegać w takim smogu, to tak jakbym wypalił kilka paczek papierosów. To nie ma żadnego sensu.
Ale po co tu Unia Europejska? To jest Kraków, który się tym zajmuje, miasta się tym zajmują, no i rząd się tym zajął. Program czyste powietrze, wymiany kotłów węglowych na gazowe, które powodują, że nie ma smogu. Kłopot w tym, że w tych samych przepisach, których państwo popierali, jest zakaz kotłów gazowych od roku 27.
Zanim,
po co logiczne, mądre?
Zanim zaczęliśmy rozmawiać o przepisach europejskich, ja w samorządzie województwa poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska realizowaliśmy różnego rodzaju tego typu programy. Między innymi
nie
program
trzeba było
Kafka
żadnej Unii, żadnych dyrektyw tak Europarlamentu.
No tak, no, ale znowu dzielimy świat na czarny i biały. Po co nam Unia Europejska, jak mogliśmy sami to zrobić? To po co my wchodziliśmy do Unii Europejskiej? Gdybyśmy mieli system polityki projektowej przed wejściem do Unii Europejskiej, wiele spraw w Polsce inaczej
kiedy
by wyglądało.
Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ona była troszkę inna, panie prezesie.
Była trochę inna.
Była trochę mniej kompetencji, więcej było na dole, więcej było w samorządzie,
więcej było w
Polsce.
Nie wiem, czy ta intencja wybrzmiała w tej rozmowie, ale i ja, i mój lider Władysław Kosiniak-Kamysz, i wielu polityków w Polskim Stronnictwie Ludowym będzie dążyło do tego, żeby tę Unię zmienić, bo na pewno system funkcjonowania jej polityczny to jest nasza przyszłość.
Bo mówicie ale bardzo nie możemy, ciekawie, prezes
ale nie możemy
PSL-u
zagonić
mówicie
się...
samobójstwo Unii Europejskiej, tylko kłopot w tym, żeby co innego mówicie, a co innego robicie w Europarlamencie. I tu jest ten pies pogrzebany, panie prezesie.
Jaki pies?
No taki pies, gdybyśmy... że polityczny pies.
Jak patrzymy na ostateczne głosowania, można by było takie daleko idące wnioski wyciągać, ale proza funkcjonowania w Europarlamencie jest tak samo skomplikowana, jak i w naszym parlamencie. Ostateczne głosowanie nad konkretnym projektem ustawy to też jest system kompromisów.
No i to jest kompromis.
Co nie oznacza, że jestem za likwidacją samochodów spalinowych.
Pytanie, czy to był dobry kompromis, ale rzeczywiście może humor z kabaretu starszych panów jest najlepszym rozwiązaniem na niektóre dyrektywy europejskie. Ja muszę powiedzieć, że przez pana prezesa w pół dnia czytałem te dyrektywy i jeszcze
ciężko
bardziej...
Jest.
Ciężko jest. Dlatego może jestem taki nadpobudliwy, bo to jest bardzo ciężki i bardzo irytujący tekst, jak się go czyta przez wiele godzin.
Nowomowa Unii Europejskiej zawsze była kłopotem, nawet dla samych urzędników. Zresztą wystarczy czasem porozmawiać z kimś, kto się programami operacyjnymi zajmuje i nawet się wyjdzie z taką osobą na kawę, to ona mówi tą nowomową. I to nie jest to, co jest dobrego.
A Jarosław Kaczyński nie mówi nowomową. Czy miał pan okazję z Jarosławem Kaczyńskim kiedyś porozmawiać?
Nie.
A z politykami Prawa i Sprawiedliwości?
No bardzo często.
I oni są tacy naprawdę okropni?
Ciężko się z nimi rozmawia.
Ale ten ciężar na czym polega?
Ciężar polega głównie na tym, że są monotematyczni.
Pod jakim względem?
Pod tym, że zawsze mają rację. Oni nie uznają kompromisów, świat dla nich często jest czarno-biały. Ja nie mówię o wszystkich politykach, natomiast to też jest tak, że ci, którzy mają więcej elastyczności politycznej w sobie, oni nie piastują ważnych funkcji w Prawie i Sprawiedliwości.
A jakby pan popatrzył tak, po prostu popatrzył na scenę polityczną i powiedział, jaka jest część wspólna zwykłych poglądów między panem, posłem PSL-u, a politykami Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony politykami Platformy Obywatelskiej, to ta wspólnota byłaby, jakby to się rozkładało.
Znaczy, wątek, który pan zaczął, no to rozjazd w tej polityce zaczyna się między teorią a praktyką, bo w teorii wielu polityków ma bardzo ciekawe poglądy, a później w praktyce no, one się trochę rozmijają. No.
A kto jest to byłby lepszym prezydentem? Na przykład Andrzej Duda czy Robert Biedroń?
Władysław Kosiniak-Kamysz.
I to jest prawdziwa odpowiedź. Jest godzina 8:41. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie na zakończenie o książkę ulubioną. Mamy tydzień książki w radiu. Za chwilę rozmowa z księgarzem. A pan poseł, jaką książkę lubi?
Roberta Harrisa, Cyceron.
Znowu, wczoraj też pan profesor z tym Cyceronem. Wczoraj
w ogóle cała trylogia rzymska
Ale to wspólnota poglądów z kim?
Z panem profesorem Krzysztofem Szczuckim, prezesem Centrum Legislacji.
Serio?
Tak. To samo odpowiedź na to samo pytanie. No więc musicie państwo pójść na kawę. Może...
A nie na kawę, tylko przyjść do studia i porozmawiać o Cyceronie.
Ta książka pokazuje, że polityka nie zmienia się od starożytności.
Ojej, tylko kto skończy w tej wannie?
No właśnie. To mam nadzieję, że nikt, że to będzie bezkrwawy spór. Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL-u Koalicji Polskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Nie ma cwaniaka nad warszawiaka.
Stronniczy tydzień. 7 dni z książką w Radio Wnet.
A nie z książeczką czekową. Tadeusz Prześlakiewicz, właściciel księgarni Atlas, były przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, jest gościem Poranka Wnet i Tygodnia Książki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No to rynek książki. Kryzys.
Tak, tak, tak. Potężny kryzys książki. Wszystko w ostatnim czasie się zmieniło. Jak gdyby nagłe cofnięcie z epoki industrializmu, manufaktury. Każdy chce robić wszystko. Nie ma wypracowanego wcześniej podziału ról. Także wydawcy sprzedają książki sami, bezpośrednio do klientów indywidualnych. Sprzedają też do księgarni, ale dla księgarzy jest to potężna konkurencja, jako że jeżeli stamtąd trafiają książki z 40% rabatem, to my nie mamy tak praktycznie coś robić, ale no w tym jest coś takiego, że pomimo tego typu konkurencji, które pojawiły się na rynku, to jednak jest część publiczności czytelniczej, która trafia i kupuje te same książki, na przykład u mnie.
Czyli ma pan stałą publiczność, bo księgarnia Atlas jest księgarnią z tradycjami.
Tak jest, tak, tak.
Ale to powiedział pan o tym bezpośredniej sprzedaży książek, ale jeszcze są hurtownicy po drodze, bo jest wydawca i ten wydawca jest tak naprawdę najbardziej poszkodowany i w całym tym łańcuchu, no bo jest wydawca, który hurtownik, jest kilku hurtowników w Polsce, którzy jakby monopolizują rynek i dyktują ceny i już.
Tak, nie, ja nikogo nie obwiniam o taki stan rzeczy, no to trzeba było siąść do stołu, porozmawiać i stworzyć pewien system, który gwarantowałby właściwą komunikację społeczną za pomocą książki. No, jak były podejmowane próby utworzenia ustawy o książce, to by stworzyło dogodne warunki do tego, żeby wszyscy mogli bardzo mocno i sprawnie wypełniać swoje role, ale czegoś takiego nie ma. Nie ma też porozumienia branżowego, więc nie ma systemu, nie ma niczego. W takich warunkach nie można sprawnie pracować i to odnośnie każdego szczebla. Ale właśnie problem polega na tym, że obojętnie ja nie mówię, no, każdy się ratuje w tej ciężkiej sytuacji i stąd ja sądzę...
Jak pan się ratuje?
Ale ja jeszcze może wspomnę o tych wydawcach. Dlaczego tak się... Bo prawdopodobnie oni też nie widzą wyjścia dla siebie i próbują stworzyć dla siebie jakieś warunki do egzystencji, tak? Do tego, żeby móc spełnić tę rolę, bo to są ludzie, którzy kochają książki, którzy wydają, są tymi twórcami tych dzieł, które pojawiają się na rynku. Także tu proszę tego, ja nie mówię tego w sensie takim pejoratywnym w stosunku do tych ludzi, tylko do sytuacji, jaka się wytworzyła i każdy próbuje coś zrobić, tak? W hurtowniach to samo jest. To hurtownie, tak, jest kilka hurtowni i tu jest też ogromny problem. Bo uważam, że w ogóle powinny być takie podziały, że powinny wszystkie te ogniwa współpracować ze sobą, tak jak to się wykształciło w pewnym momencie na zachodzie Europy. Później nawet w latach komunistycznych zostało to przyjęte, zaakceptowane w Polsce, bo tak to księgarstwo było też właśnie na ten wzór zachodni zorganizowane i funkcjonowało jeszcze jakiś czas, ale później wszystko zanikło, no jest tak jak jest. No i to jest ten problem ogromny.
No tak, ale to jeśli chodzi o rynek książki, to z jednej strony jest rynek hurtowy, czyli są monopole, czy oligopole, prawda, bo jest kilku dużych hurtowników, a z drugiej strony jest Empik, który też gdzieś monopolizuje sprzedaż książki, a małe księgarnie w tym wszystkim cierpią i właściwie są, albo się zamykają, no bo to znikają, tak, jeszcze w Warszawie kilka, w Krakowie, we Wrocławiu kilka księgarni jest, ale gdzieś w małych, mniejszych miastach już czasami w ogóle trudno znaleźć książkę i znaleźć księgarnię.
Tak, tak, tak rzeczywiście się dzieje. No, ja boleję osobiście nad tym. Jest źle. No, jest takie dokładnie, jak pan mówi. No i co zrobić? No trzeba, jak mówię, no, usprawnić cały ten system i stworzyć dogodne warunki do tego,
no tak,
żeby...
tylko jak w tym świecie, w którym się coraz mniej czyta, usprawnić ten system?
No tak, to jest tak. Ale nie jest aż tak źle, jak się mówi powszechnie, bo ja uważam, że no, przynajmniej ci, którzy odwiedzają moją księgarnię, no czytają, dlatego, że niektórzy potrafią całe stosiki książek wynosić z księgarni. Kilka dni temu, w zasadzie przeddzień dnia książki i strony praw autorskich, pojawił się człowiek i to tuż przed godziną 19 i kupił ode mnie książki za 2000 zł.
No to był, tak powiem, złoty strzał.
Złoty strzał, to było coś niesamowitego, tak, nie mógł się zabrać, z tym zakupił. Także to, no bywają takich i zdarzają się takie przypadki, no 7, 8, 10 książek i na tych właśnie osobach bazujemy. Tam jest dużo empatii chyba w tym, w ogóle jeżeli chodzi o ten czas COVID-u i ten czas wojny, który się zaczął początkowo, to też miało bardzo negatywny wpływ na to, co się działo tutaj w zakresie książki.
A jakie książki? Najczęściej jaki jest bestseller w pana księgarni?
No moja księgarnia jest specyficzną księgarnią. To jest księgarnia geograficzna, to jest księgarnia mapowo-przewodnikowa, tak, ale dodatkowo mam oczywiście literaturę piękną, mam książki dla dzieci, mam dział antykwaryczny, no ale takim zasadniczym zrębem właśnie są te dwa rodzaje publikacji, właśnie te przewodniki i mapy. No akurat ten asortyment, który kocham najbardziej, dlatego, że jestem od zawsze po podróż. No byłem, teraz już nie, bo nie pozwala mi na to praca, ale właśnie największą przyjemnością dla mnie jest czytanie map. Podróżowanie w fotelu, siedzę i poznaję te miejsca.
Ale co z takiej mapy można wyczytać?
No, można wszystko.
Nazwą?
Można wszystko. Niektórzy właśnie mówią, przychodząc do mnie, no tak, no ja wolę jednak te mapy papierowe, bo wszystko mam w swoim smartfonie, no ale zawsze. Ale to są dwa różne światy. Smartfon, który mamy, jest dodatkowym narzędziem, który tak naprawdę nie konkuruje z tym, co ja oferuję, dlatego że tam są zdjęcia satelitarne. Natomiast te zdjęcia satelitarne są później opracowywane przez kartografów, wprowadzona treść i się wie, co tam jest.
Ale to są... Jak pan patrzy na mapę, to patrzy pan na nazwy miejscowości, wiosek, pasma górskie. Wyobraża pan sobie, jak one wyglądają?
Ależ oczywiście tak, to wszystko widać. W ogóle mapa buduje wyobraźnię i to bardzo mocno. To kształci wyobraźnię i to jest bardzo pozytywne. Ci, którzy potrafią czytać mapy, naprawdę mogą bardzo wiele z tego wyczytać. Wiedzą i czują się tak, a jeżeli się ogląda jeszcze te miejsca, które się zna, po których się chodziło, no to jest taka retrospekcja, tak? I to jest coś wspaniałego.
A zwiedził pan świat?
Zwiedziłem, tak. Miałem to szczęście.
Był pan w Zimbabwe?
Ale nie, w Zimbabwe nie byłem, także nie można powiedzieć, że cały świat zwiedziłem, ale jakieś tam miejsca. No jestem taką skromną jednostką, która no, nie miała siły nawet na to, ażeby wszędzie dotrzeć, ale duże. Azję zwiedziłem całą Europę, Amerykę, i to wschodnią i zachodnią część wybrzeża północną.
To wróćmy nie do tych książek geograficznych i tych map, ale jaka książka beletrystyczna jest teraz na topie?
Nie umie to tak...
Czy nie prowadzi pan takiej...
Nie, no prowadzę tak, ale nie prowadzę takiej rejestracji. To jest tak, że umie to, jak te książki beletrystyczne raczej, no tak umiarkowanie, ale schodzą i tu jest raczej temat. Ja szukam różnych tematów. Jak gdyby wychodzę naprzeciw oczekiwaniom różnych osób o różnych zainteresowaniach i tam zawsze ktoś coś kupi. Natomiast na topie jest Atlas Warszawy. Atlas Warszawy i okolic. I to są dwaj liderzy w ogóle całej tej konkurencji,
Atlas,
którą mają.
Atlas Warszawy, czyli?
Czyli no tak.
Zdjęcia, nazwy ulic, Atlas Warszawy.
Atlas, tak jak atlas geograficzny, że pokazuje świat. On pokazuje wszystkie ulice, wszystkie miejsca. Pokazuje, gdzie są kościoły, gdzie są hotele, gdzie cośkolwiek innego. Tam wszystko można wyczytać, tak? tam ogromne treści, to rzeczywiście popyt na to jest ogromny. Pomimo właśnie tych instrumentów, które dzisiaj są dane, a tak naprawdę mamy nowe instrumentarium, ale nie wiemy, jak się tym posługiwać. Tak samo jak to było z ostrym narzędziem. Początkowo ostrym narzędzie ludzie sobie skojarzyli, że służy do zabijania, a później w procesie dziejowym poznano, że to ostre narzędzie może służyć do ratowania życia, skalpel. Wiedza to powoduje.
I książka, myśli pan, że z tej burzy, z tego naporu nowoczesności ocaleje, czy też...
Ależ naturalnie, tak. No musi tak być. No jakaś taka wiara czyni cuda, także trzeba wierzyć głęboko w to.
Ale jak pan ma do wyboru, czy tak. Obejrzeć taki dobry film, czy przeczytać książkę?
Nie, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o, no to książkę się bierze i to działa na wyobraźnię. Cały czas, tak, i się widzi i to, i przeżywa się bardziej, ale film też lubię, no lubię zawsze od maleńkości w zasadzie, tak.
A
no,
ma pan,
jedno z drugim współgra.
A ma pan swój ulubiony fotel, w którym pan czyta książkę?
Ja mam takie dwa duże fotele w księgarni, wie pan, ja od pewnego czasu po 10 godzin dziennie pracuję w księgarni. Później jeszcze mam coś do załatwienia i także jak wracam do domu, no to już jest ciemna noc, chociaż jestem typem sowy, więc jakoś tak jeszcze coś tam
sowy
robię.
Sowy i pracusia, czy to konieczność tak. Jest?
Nie, i konieczność, ale i przyjemność zarazem, także to wytrzymuję. Tak. Mam swoje lata już, wie pan, tak, przeżyłem już sporo lat na tej ziemi ale nie widzę innej możliwości dla siebie poza pracą.
Skoro tak, to w dobrym kierunku ta ziemia się obraca, czy w złym?
No to jest dobre pytanie, wie pan, także...
A jak pan uważa?
Tak. No i idzie to nie najlepiej.
Bo?
No bo, wie pan, te wartości, które wykształciły się w czasie mojego życia, one legły w gruzach już prawie. No i to jest problem.
O jakich wartościach pan
Nie, mówi? No nie chciałbym tutaj...
Żeby nie wchodzić za głęboko.
Tak, żeby
A
nie
kiedy pan założył księgarnię?
Ja w ogóle miałem od początku w zasadzie do czynienia z księgarnią. Pracowałem w domu książki. Najpierw w czasie tym komunistycznym to prowadziłem księgarnię muzyczną, co dało mi dużą taką wolność decyzji, bo to była księgarnia na ulicy Moliera przy Tarczy
Wielkim. Tutaj.
Tak.
Jest ta księgarnia.
Tak, jest, w dalszym ciągu prowadziłem. No i w pewnym momencie swojego życia uznałem, że jednak potrzebuję czegoś większego, większych wyzwań i poprosiłem właśnie tam tych ludzi, którzy decydowali o to, żeby zaproponowali mi coś innego i zaproponowali mi prowadzenie właśnie Atlasu. W 85 bodajże roku to było.
A to nie jest pana księgarnia, tylko pan ją prowadzi? Czy to jest...
Nie. To jest moja księgarnia, ale nie, bo to ja ją wykupiłem w momencie, kiedy było to możliwe, czyli w 90 roku chyba, tak. Tak.
Był pan przewodniczącym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. To stowarzyszenie istnieje nadal.
Stowarzyszenie istnieje.
Ta siła stowarzyszenia jest, czy jej nie ma?
No trudno powiedzieć, no ja już nie jestem, więc nie mnie o tym mówić.
Tak bardzo politycznie pan odpowiedział na pytanie.
Tak.
No bo jest, zacytowaliśmy
Grzesiuka.
Ale
to nie tylko to stowarzyszenie, to trudno powiedzieć, trzeba też postawić pytanie, bo jest i Polska Izba Książki, no czy no, widzi jak i tak dalej. No trudno mi to wszystko. Ja w tej chwili poświęcam się jedynie tej mojej podstawowej roli, to znaczy prowadzeniu tego, co mam, czyli mojej firmy, księgarni Atlas.
A książka już nie geograficzna, taka, którą pan najbardziej lubi?
No to są książki z mojej wczesnej młodości, bo ja uwielbiałem czytać od maleńkości. No to są książki takie jak Szklarski, jak Stevenson, jak no z tej epoki, czyli literatura francuska. W pewnym momencie pani, która tam wypożyczała, bo miałem sporo książek w domu, ale to już wyszedłem z tego i była koło mojego domu biblioteka. Pani mówi, to już nie mam co panu wypożyczać.
Tyle pan przeczytał.
Sporo było. No,
no dobrze. W którym miejscu jest ta księgarnia?
Jana Pawła II, 26. Aleja Jana Pawła II, 26.
Od 10 do 18.
Do 19. Ale czasami do 20. A jak są zainteresowani, to może być dłużej.
Można przyjść z psem?
Oczywiście. No,
można napić się kawy?
No kawy teraz ja miałem przez pewien czas właśnie taki ekspres tam ktoś, ale...
Się zepsuł.
Zepsuł, tak, nie było chętnych na picie kawy, a na większą kawiarnię, księgarnię, to ja akurat nie widzę tego za mocno, dlatego uważam, że to zabrałoby za dużo miejsca na ekspozycję książek. Potrzebną na ekspozycję.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Pan Tadeusz Prześlakiewicz, właściciel księgarni Atlas, były przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, był gościem Poranka Wnet. Państwu, co jest Małgorzata Kleszcz w studio. Ona już mówiła, jaka jest jej ulubiona książka, ale zapytamy. A, Studio Białoruskie, bo dzisiaj jest środa. Studio Białoruskie o godzinie 9:10, tuż po wiadomościach. Olga Siemaszko, zachęcam pana do słuchania Radia Wnet.
Dziękuję bardzo.
I potem jest Studio Lwów, a potem jest audycja specjalna. Tak, Małgosiu, jest.
Tak, i w dalszym ciągu też jest możliwość wysłania swojego ulubionego, czy najbardziej znienawidzonego cytatu na adres cytat@wnet.fm, a my później do państwa, przynajmniej postaramy się oddzwonić, czy napisać.
Nie, napiszemy, oddzwonimy, zrobimy to.
Zrobimy to?
Aby to
zrobimy. Proszę do nas napisać.
A nikt jeszcze nie napisał ze swoim ulubionym cytatem?
Trzeba sprawdzić dzisiaj, bo być może jeszcze dzisiaj tego nikt nie sprawdzał. Wczoraj niestety...
A czy ma pan swój ulubiony cytat z książki? Tak, żeby...
Oj, no w tej chwili, wie pan, nie chcę.
Ale ja mam na przykład taki jeden, ale może to nikogo nie interesuje. Godzina 9.
Ale jaki?
Przyznasz, choć wstyd ci będzie, że człowiek w najpodlejszym swym popędzie wie, która droga słuszna jest.
A słuszna jest droga do?
Wiadomości Wnet.
Wiadomości Wnet.
Minuta po godzinie 9, 26 kwietnia. Małgorzata Kleszcz, zapraszam na Wiadomości Wnet. Relacje pomiędzy Polską a Mongolią trwają, niezależnie od tego, czy placówki dyplomatyczne istnieją, czy też nie, oświadczył dzisiaj w Ułan-Bator prezydent Andrzej Duda, wręczając odznaczenia państwowe zasłużonym obywatelom Mongolii. Wojska rosyjskie przeprowadziły 67 ataków na wspólnoty terytorialne obwodu zaporowskiego. Na pokładach 2 nawodnych i 2 podwodnych okrętów rosyjskich na Morzu Czarnym są łącznie 24 pociski kalibr. W sumie rosyjskie zgrupowanie okrętów na Morzu Czarnym liczy obecnie 13 jednostek. Tę sprawę rozwijał w dzisiejszym Poranku Wnet Dmytro Antoniuk.
Za ostatnią dobę wróg podwoił po prostu obecność swoich okrętów i łodzi podwodnych w morze, więc na razie wróg ma tam dużo tych rakiet różnych typów, które może wystrzelić w Ukrainę jednocześnie. Wczoraj wieczorem doszło po raz kolejny już do wybuchów w Zaporożu.
Powiedział Dmytro Antoniuk podczas Poranka Wnet. Całość rozmowy na portalu wnet.fm. Myśliwce Sił Powietrznych Niemiec i Wielkiej Brytanii przechwyciły w środę w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim 3 rosyjskie samoloty zwiadowcze. Wielka Brytania wysłała na Ukrainę 1000 amunicji do czołgów Challenger 2, w tym Uran. Ambasada Rosji w Londynie natychmiast zareagowała, mówiąc, że Wielka Brytania nie będzie w stanie uniknąć odpowiedzialności za skutki użycia na Ukrainie pocisków. Prezydent Brazylii Lula da Silva powiedział, że będzie promował ideę stworzenia grupy państw mediatorów. Proponuje utworzenie grupy krajów, które spróbują usiąść przy stole negocjacyjnym z Ukrainą i Rosją, aby spróbować znaleźć pokój. Biuro ONZ do spraw koordynacji pomocy humanitarnej OCHA poinformowało dzisiaj, że w stolicy Sudanu, Chartumie i okolicach pogłębiają się niedobory zaopatrzenia, a ceny podstawowych towarów gwałtownie rosną. Senator Bernie Sanders poinformował, że poprze starania Joe Bidena o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta USA. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zobaczyć, że prezydent zostanie ponownie wybrany. Potrzebujemy wspólnych działań, aby uzyskać odszkodowania od Niemiec dla indywidualnych ofiar II wojny światowej oraz ich potomków, stwierdzili eksperci i prawnicy z Polski, Grecji i Włoch na seminarium zorganizowanym przez Polskę w Radzie Europy w Strasburgu na temat odszkodowań wojennych i dostępu do procesów sądowych. Zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody.
Prognoza pogody.
W środę 26 kwietnia zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i możliwa krupa śnieżna i lokalne burze. Tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół będzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie do 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. W Warszawie.